Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o sprawach takich fundamentalnych dla naszego powołania jako ludzi, szczególnie jako ludzi wierzących, chrześcijan. Przyznaję, że chcę skierować to przesłanie przede wszystkim do osób, które sympatyzują z naszą społecznością, szukają Boga, chcą Go jeszcze bardziej poznać. Być może są tutaj, być może wysłuchają tego przesłania przez internet, ale jest ono także i ciągle aktualne dla nas wszystkich, którzy od dłuższego czy krótszego czasu karmimy się Bożym Słowem. Słuchamy kazań, uczestniczymy w tych społecznościach. Myślę, że jednym z fundamentalnych pytań, jakie możemy sobie zadać jako ludzie, brzmi: po co ja tutaj w ogóle jestem? Jaki jest cel mojego życia? I różne są etapy naszego życia, kiedy zadajemy sobie to pytania. Może być tak, że w młodym wieku szukamy swojego powołania, szukamy swojej pasji, zainteresowania, swojego celu życiowego. Szukamy swojego kierunku, zadajemy to pytanie. Może być tak, że już na jakimś etapie, kiedy się ukierunkujemy, ciągle czujemy jakiś niedosyt i zadajemy sobie powtórnie to pytanie. Może się wydawać nawet, że już odnieśliśmy sukces, przeżywamy go, ale gdzieś w nas cały czas pojawia się i dręczy nas to pytanie, czy to jest wszystko, do czego jestem powołany? A może po prostu przychodzi jakiś niespodziewany czasami upadek, jakaś sromotna porażka i znowu pojawia się pytanie, po co ja tutaj jestem? Jako chrześcijanie mamy na to taką ogólną odpowiedź. Aby wypełnić Boży plan. Sam tak czasami wyrażam. Tylko czasami z upływem naszych lat ta wypowiedź w naszych ustach nadal nie ma żadnych konkretów. Nadal brakuje jemu działania i owocu. Staje się czasami tylko taką chrześcijańską gwarą. Czy moje życie realizuje Boży plan? Co w ogóle to oznacza dla mojego życia? I kochani, nie chcę mówić teraz o wszystkich naszych zadaniach, które w sferze rodzinnej, zawodowej albo w sferze pasji stoją na drodze naszego życia, bo każdy z nas ma tą cząstkę naszej drogi ziemskiej, naszego pielgrzymowania inny. Chcę dziś mówić o naszym celu z perspektywy naszego Ojca, z perspektywy naszego Stwórcy i z perspektywy naszego Zbawiciela. Bóg stworzył każdego z nas. Nie wiem, czy ktokolwiek z was ma jeszcze co do tego wątpliwości. Czy nabrał jakieś wątpliwości, słuchając jakichś programów Discovery albo jakichś innych popularno-naukowych, albo wczytując się w jakieś książki. Zaplanował nas dużo wcześniej, niż zdecydowali o tym nasi rodzice. To dla mnie osobiście było niesamowitym odkryciem, kiedy zacząłem czytać Biblię i zrozumiałem, że moje życie zaplanowane było dużo wcześniej niż ja spodziewałem się, niż nawet spodziewali się tego moi rodzice. Pismo Święte mówi słowami Dawida w Psalmie 139, 16-17 werset. Widziały Twoje oczy, kiedy powstawałem. Wszystko było zapisane w Twojej księdze. Wyznaczona była liczba dni moich, zanim pierwszy z nich mogłem przeżyć. Jak trudne do pojęcia są dla mnie, o Boże, Twe zamiary. A później czytamy w 14 wersecie taki wspaniały fragment. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła. I moją duszę znasz dokładnie. Spośród wszystkich stworzeń na ziemi każdy człowiek jest szczególnym stworzeniem. Mówiąc każdy człowiek, mam na myśli naprawdę każdego, na pewno każdego z tych osób, które słuchają tego przesłania. Może o tym nie myślimy często, ale powinniśmy zdawać sobie sprawę, że zostaliśmy cudownie obdarowani przez Boga. Przede wszystkim Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. To już jest czymś wyjątkowym. Poza zmysłem mowy, poza rozumem, poza intelektem, poza samoświadomością, poza moralnością, poza zdolnościami planowania, które odróżniają nas od wszystkich innych stworzeń, od wszystkich zwierząt, które Bóg stworzył. Jako jedyne stworzenia na ziemi zostaliśmy obdarowani duchem, duchem ludzkim, który sprawia, że każdy z nas jest indywidualną osobowością. Czy świadomość posiadania ducha ludzkiego ma jakąś wartość? Ma w ogóle jakieś znaczenie? Jeżeli nigdy nie usłyszałeś, dlaczego otrzymałeś ducha ludzkiego, to może nie robić to na tobie żadnego wrażenia. Może dla ciebie to nie mieć żadnego znaczenia. Biblia niestety nazywa taki stan śmiercią duchową. To stan, w którym twoje zmysły i twój intelekt mówią ci: poradzę sobie, jestem silny i doświadczony, wiem, co robić, spełniam dobre uczynki i wiem, jak zaspokoić swoje pragnienia. Ktoś powiedział, że duch to taka wielka, niewidoczna dziura w człowieku, którą człowiek przez całe życie próbuje zapełnić, aby poczuć zaspokojenie, ale nigdy tego nie doświadcza. Jest tylko jedna osoba, która ma moc i potrafi zapełnić tą dziurę. To nasz Zbawiciel, Jezus. Duch w człowieku jest naprawdę czymś wyjątkowym. Bo po pierwsze, to jedyna część naszej istoty, która może komunikować się z Bogiem. Może odczuwać Jego obecność, Jego dotyk i Jego moc. To przez ducha to odczuwamy. Kiedy byliśmy duchowo martwi, nie mieliśmy tych wrażeń, które dzisiaj odbieramy, będąc tutaj na tym miejscu. Po drugie, to jedyna część naszej istoty, którą Bóg ma moc ożywić do życia wiecznego. Więcej, konsekwencją tego jest nieśmiertelność naszej duszy, naszych myśli, naszych emocji i pewność naszego duchowego ciała po śmierci. Bo otrzymamy drugie ciało. Apostoł Paweł nauczał, mamy ciało cielesne, tutaj ziemskie, i mamy ciało duchowe, które otrzymamy po śmierci. Po trzecie, to miejsce, duch jest miejscem, które Bóg napełnia swoim duchem. Duchem świętym, przez którego ożywia nas, odnawia naszego ducha i całe nasze duchowe życie. Nazywamy to nowym narodzeniem, przez które stajemy się dziećmi samego Boga. Przedwczoraj miałem spotkanie z jednym z moich kolegów, pracowników i gdzieś tam w toku rozmowy wyraziłem, wiesz, od momentu, kiedy się nawróciłem, on, jak to się nawróciłeś? Przecież nikogo nie zabiłeś. Zabiłeś kogoś, okradłeś kogoś. Kompletnie niezrozumienie tego, czym jest duchowa odnowa naszego życia. Biblia mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział, 16 werset. Ten to duch, z dużej litery, świadczy z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli Duch Święty z naszym wewnętrznym duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na te stwierdzenia z perspektywy pamiętanej przez nas, myślę, rozmowy Jezusa z Nikodemem. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Do Jezusa przychodzi kapłan, człowiek uczony, świadomy pism i prawa. Znając proroctwa, znając pisma, docenia Jezusa i widzi Jego związek z Bogiem. Wyraża to, jak czytamy to w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, drugi werset, poprzez słowa. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby nie był z nim sam Bóg. Ciekawe. Ciekawe. Czy Jezus nie powinien docenić tego wyznania? Czy nie powinien zauważyć w nim czegoś szczególnego, że on to rozpoznał? Ale zamiast tego Jezus powiedział mu, i czytamy tutaj werset trzeci. Zaprawdę mówię ci, Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie będzie mógł ujrzeć Królestwa Bożego. To było, myślę, dla niego jak policzek. Myślę, że nie takiej odpowiedzi spodziewał się Nikodem. I mógł być mocno zaskoczony. Czyżby jemu, kapłanowi, nauczycielowi w Izraelu, człowiekowi, który naucza cały lud, czegoś brakowało, aby wejść do Bożego Królestwa? A jednak Jezus być może widział jego nieożywionego ducha. Poznanie Nikodema było być może intelektualne. Dlatego trudno mu było zrozumieć mowę Jezusa. A Jezus właśnie przecież po to przyszedł na świat, aby zniszczyć odwiecznego wroga człowieka, czyli grzech, który zabija, zasłania, jakby zakopuje nasze duchowe życie i w ten sposób oddziela nas od Boga. Same nasze intelektualne poznanie Boga, bo to my tak samo poznajemy Boga intelektualnie. Od tego generalnie zaczynamy. Czy nasze dobre uczynki nie dają nam jeszcze prawa do życia wiecznego? Musimy być tego świadomi. To prawo życia wiecznego otrzymujemy wtedy, gdy Jezus ożywia naszego wewnętrznego ducha i napełnia go swoim Duchem Świętym. Apostoł Paweł tak pisał o tym w liście do Efezjan. 1:13. Dzięki niemu, czyli dzięki Jezusowi, również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Natomiast czytamy też słowa Pawła w liście do Tytusa w 3:6. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, Duch z całą mocą działa bowiem w naszym życiu. Jakaż to wielka, wspaniała, potężna obietnica. Jakaż to w ogóle przemiana i zmiana naszego życia. Żyć bez ducha i żyć z duchem. Żyć w duchu i żyć życiem nieduchowym. Dlatego my mówimy o zbawieniu. I to o nie jakimś zbawieniu, nie o jakimś imieniu. My mówimy o zbawieniu w Jezusie, w imieniu Jezusa. Zbawienie jest bowiem ocaleniem człowieka od wiecznego zatracenia, od przekleństwa z powodu grzechu. Jezus Chrystus poprzez swoją męczeńską śmierć, śpiewaliśmy i wyznawaliśmy to dzisiaj, odkupił, bo to dzieło zostało już dokonane. On odkupił każdego człowieka, który w Niego uwierzy i który wyzna Go swoim Panem. Jezus przychodzi do życia człowieka i wypełnia właśnie tą dziurę, która jest w nas, która w nas jest każdym człowieku od urodzenia, Jego ducha. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta dobra nowina dotarła do każdego człowieka wokół nas. Modlimy się o to. Pragniemy i prosimy o przebudzenie. Bardzo byśmy tego chcieli. Ale ten proces, czyli przyjęcie zbawienia, wymaga dwóch bardzo ważnych elementów. Jakże bardzo się cieszę, że zahaczyliśmy o ten temat na samym początku naszego nabożeństwa. Dlatego, że ono wymaga upamiętania, pokuty. Ono wymaga szczerej zmiany postępowania człowieka. A także wymaga wiary człowieka, który ma być zbawiony. Upamiętanie jest niezbędnym krokiem przed nawróceniem. Musimy o tym pamiętać. Nie ma drogi na skróty. Przychodzi najpierw upamiętanie. Zrozumienie swojej grzeszności. Zrozumienie słabości swojej natury. My mamy to w sobie. Mamy tą część naszej cielesności, którą odziedziczyliśmy po naszych prapotomkach, która wiecznie walczy z życiem duchowym, która próbuje, jak obserwujemy w życiu ludzi wokół nas, która próbuje przemóc tą część duchową przeważyć. Ale Bóg ma moc to odsłonić. Biblia i sam Jezus daje nam wyraźne wskazówki dotyczące upamiętania. I w obu tych elementach Bóg pragnie użyć ciebie i mnie, aby dotrzeć do ludzi. To jest zanim przychodzi zbawienie. Powołał nas do swojego królestwa w pewnym określonym celu. Mamy niesamowitą i niezwykle istotną misję. Siejemy w życie ludzi, którzy nas otaczają. Jesteśmy listem Chrystusowym. Nie wiem, za kogo się masz, ale chcę, żebyś wiedział, że to, co sobą reprezentujesz w każdym miejscu, takiego Boga pokazujesz innym ludziom. Jesteśmy wiadomością pomiędzy Bogiem a ludźmi. Gdy rozmyślałem na temat wezwania do upamiętania, wróciłem do początków Nowego Testamentu, do szczególnego powołania i szczególnej służby, jaką Bóg powierzył Janowi Chrzcicielowi. Kilkaset lat wcześniej prorok Izajasz głosił, mamy to napisane w 40 rozdziale, w 3 wersecie, przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Myślę, że dziś te słowa, te Boże wezwanie nie straciło swojej treści, nie straciło swojej wartości. Jan stał się pierwszym ich wykonawcą. Był osobą szczególną. Przyznacie, kiedy o nim czytamy w Biblii, na pewno wyróżniał się spośród swojego pokolenia. Nie tylko wyglądem, ale i trybem życia. Bo czytamy w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 4 werset, że Jan żył bardzo skromnie. Nosił ubranie z wielbłądziej wełny oraz skórzany pas. Żywił się szarańczą i leśnym miodem. Gdyby ten obraz Jana przyłożyć na dzisiejsze czasy, myślę, że nawet gdyby Jan nie nosił tej wielbłądziej sierści, tylko podarte dżinsy i zniszczony t-shirt i cały czas głosił to, co głosił, to i tak w dzisiejszym społeczeństwie wzbudzałby jednak jakieś zdziwienie, powodowałby jakąś niepewność, powodowałby jakąś izolację ludzi. Ale dlaczego o tym mówię? Mógł go ktoś nazwać dziwakiem. Pomimo tego, że był może dziwny dla ówczesnego pokolenia i może wzbudzał faktycznie obrzydzenie, niepewność, to jednak ewangelista Mateusz pisze w kolejnym wersecie o nim w ten sposób. Z Jerozolimy, z całej Judei i z całej Doliny Jordanu przychodziły do niego tłumy. To jest coś niesamowite. Nie przyciągał swoim wzrokiem. Nie był nikim atrakcyjnym. Nie prowadził supermarketingu. A jednak tłumy garnęły się do niego. Bo Jan miał coś więcej, co może mieć, a nawet powiedziałbym ma każdy z nas. Jan rozumiał misję, jaką mu została powierzona. I nie zostawił tej misji tylko w sferze swojej wiedzy, w sferze swojego poznania, ale był gotowy realizować tą misję tam, gdzie Bóg go postawił. Zastanawiałem się, czy tamten czas był tak bardzo inny od tego, który dzisiaj mamy. To był czas, kiedy Żydzi praktykowali życie religijne według tradycji, według prawa mojżeszowego. Ale rytuały, i to czytamy w Ewangeliach, i obiekty kultu tak spowszechniały nawet tym, którzy mieli pełnić służbę kapłańską, że robili to już nieszczerze, robili to czasami dla poklasku i korzyści, co także Jezus im wytykał. Dziś dotykamy niesamowitych tematów, mówiąc o Kościele powszechnym. Człowiek się zastanawia, jak po prostu można? Gdzie jest w tym duch? Ale Bóg w życiu tych ludzi. Bo jeżeli kapłani byli tacy, to co dopiero ludzie, których oni nauczali. Więc Bóg w życiu tych ludzi po prostu był nieobecny, był nieożywiony w ich wnętrzu. Życie religijne opierało się na wspominaniu tego, co kiedyś było związane z Bogiem. Tak pomyślałem, kiedy Bóg zacznie być dla nas tylko obiektem wspomnień, tylko obiektem wydarzeń, w których widzieliśmy i odczuliśmy Jego obecność, to zaczną się niestety wypełniać w naszym życiu słowa zapisane w objawieniu Jana. Jesteś żywy, ale jakby umarły. Możemy Bogu podziękować, że przez proroka Ezechiela już wiele, wiele lat wcześniej złożył nam obietnicę. Mamy ją zapisaną w 36 rozdziale, 26 wersecie Księgi Ezechiela. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Jan rozumiał tą obietnicę. I wierzył, że się ona wypełni. Wypełni nie tylko w życiu jego, ale w życiu ludzi, których będzie dotykał. Że Bóg pośle do niego tych ludzi, których ta obietnica dotyczy. Że przyjdzie do nich obiecany Mesjasz. Myślę, że powtarzał słowa swojego posłannictwa. Pamiętał słowa swojego powołania. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Ścieżkę dla Boga naszego. Przygotujcie. I Bóg wypełniał jego życie. Jak słyszeliśmy, posyłał tłumy do niego. Czy on musiał coś czynić w tym kierunku? On po prostu głosił i jego serce po prostu było gorliwe. Ciekawe dla mnie było to, że Jan nie miał do niektórych z ludzi, którzy do niego przychodzili, pozytywnego nastawienia. Ponieważ widział ich codzienne życie. Nas to też czasami dotyczy. W pewnym momencie nawet, widząc przychodzących faryzeuszy i saduceuszy, puściły mu po prostu nerwy, puściły mu emocje. Zaczął ich gromić, zaczął ich ostrzegać, że opamiętanie to nie tylko same gesty, bo będziemy mieli takich ludzi wokół siebie. Czytaliśmy o tym, czy możemy przeczytać o tym właśnie w trzecim rozdziale od 7 do 10 wersetu. Ale już w 11 wersecie spisujący tą historię ewangelista Mateusz pisze, że pomimo tej krytyki i tego, co miał w swoim sercu, Jan jednak zrealizował posłusznie swoje powołanie. Czyli głosił upamiętanie, chcił ku upamiętaniu, wskazując jednocześnie na Jezusa. Nasz Zbawiciel wypowiedział się także o Janie Chrzcicielu. I powiedział piękne słowa, które widzicie teraz na tablicy. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od 11 do 12 wersetu i 15 werset. Zapewniam was. Pomyślcie o Janie, pomyślcie o jego powołaniu i pomyślcie o słowach Jezusa. Nie urodził się na ziemi człowiek większy od Jana Chrzciciela. Ale posłuchajcie tego. A jednak najmniejszy obywatel Królestwa Niebieskiego jest większy od niego. Od czasów pojawienia się Jana aż do teraz wielu ludzi usilnie stara się dostać do Królestwa Niebieskiego. Jest to werset ze Słowa Życia w takim fajnym, czytelnym przesłaniu. W oryginale brzmi on troszkę inaczej. A od dni Jana aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Od czasu pojawienia się Jana aż do teraz. Dla mnie to jest bardzo ważna wskazówka, którą ja chcę słyszeć. Bo to o nas przecież myślał Pan Jezus, mówiąc, najmniejszy obywatel Królestwa Niebieskiego. Staliśmy się obywatelami Królestwa Niebieskiego dzięki temu, że przyjęliśmy Jezusa. Jezus stał się częścią naszego życia. On dał nam paszport, obywatelstwo Królestwa Niebios. On mówi, że jesteśmy więksi. Mówiąc od czasów Jana aż do teraz. Czy on nie mówi do tego czasu, który teraz także i trwa? gdzie, jak Biblia mówi, gwałtownicy porywają Królestwo Niebieskie. Albo jak mówi to tłumaczenie, wielu ludzi usilnie stara się dostać do Królestwa Niebieskiego. Ale Jan coś zapoczątkował. Ale Jan się nie zatrzymał. Nie miało dla niego znaczenia, co ludzie będą o nim myśleć. Istotne było to, jaką misję wykonywał. Powinniśmy być świadomi i rozumieć, że wiele osób obok nas nie słyszy Boga. Nie docenia Go. Nie doświadczał Go. Tylko i wyłącznie dlatego, że Jego duch nie jest jeszcze ożywiony. A przecież my kiedyś w większości byliśmy w tym samym miejscu. Ludzie nie potrzebują oskarżeń, krytyki i oceniania. To, co robimy na co dzień, to, w co dajemy się czasami wtłaczać, co wynika też z naszej takiej ludzkiej natury, jest niepotrzebne w naszym życiu. Wystarczy, że robi to oskarżyciel, którego nawet ci ludzie nie znają. Nie są nawet tego świadomi. Nasze otoczenie, ludzie, do których docieramy, potrzebuje usłyszeć, że także oni mają ten niesamowity dar od Boga, jakim jest duch. I że Jezus pragnie przyjść i ożywić tego ducha i ożywić całe ich duchowe życie. Oni potrzebują także tego, abyśmy my byli świadomi i zrozumieli wykonanie swojej misji. A przecież Pan Jezus przed odejściem polecił nam, powiedział tak wyraźnie, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Albo w Ewangelii Marka, czyńcie innych uczniami. Jezus nie oczekuje też w tym zakresie jakichś naszych nadzwyczajnych zdolności. On oczekuje naszej gotowości. Gotowości. Przecież On ma moc i ma dużo większe możliwości, aby tych ludzi posłać do nas tak samo, jak posyłał do Jana. I każdy z nas ma takie swoje poletko w tym zakresie. Planujemy wiele rzeczy w naszym życiu i to nie jest złe. Bóg nam dał po to intelekt, żebyśmy umieli pewne rzeczy zaplanować. Ale w zakresie naszego powołania i naszego autorytetu, jakie mamy w Bożym Królestwie, możemy poddać się Bożemu planowi. Możemy śmiało i odważnie przyjąć, że to, co Bóg powiedział, te wezwanie, które zrobił, ten nakaz misyjny, który nam wydał, że jest bezpieczny i On zapewni nam jego wykonanie swoją mocą, swoją obecnością. Gdy zobaczymy tylko skalę tego, co Bóg może uczynić, kiedy Jemu zaufamy, On sprawi, że ludzie wokół nas naprawdę doświadczą prawdziwego życia. Bo to będzie duchowe życie. To będzie takie życie, którego wy smakujecie, którego doświadczacie. A my będziemy w końcu nasyceni. I taki też jest cel naszego życia. Pomyślmy o tym. Ludzie potrzebują nas. My potrzebujemy Boga. Pomyślcie o tym, co łączy nas z Bogiem. Pomyślcie o swoim duchu. O swojej świadomości duchowego życia. Czy karmimy Bożym Słowem swojego ducha? Czy rozwijamy tą społeczność? Czy rozwijamy się i poznajemy coraz bardziej Boga? Tak jak powiedziałem, chciałem to skierować przede wszystkim do tych, którzy szukają Boga, którzy chcą Go dotknąć. Jest w tym taka tajemnica, że musisz otworzyć swoje życie na to, żeby Bóg przyszedł, żeby Jezus przyszedł do twojego życia. Żeby Jezus powiedział, jesteś mój. To nie jest trudne. jeżeli uwierzysz, że On umarł za ciebie, jeżeli uwierzysz, że On pokonał grzech i śmierć, jeżeli wyznasz to swoimi ustami, będziesz zbawiony. Chciałbym, żebyśmy pochylili swoje głowy. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś zupełnie teraz oczyścił nasze myśli i abyś sprawił, abyśmy w pełni byli szczerymi teraz przed Tobą, przed Ojcem, przed Synem. Czy ktoś na tej sali pragnie, aby doświadczyć, być może po raz pierwszy, aby doświadczyć prawdziwego, głębokiego, duchowego życia. Poczuć, kim jest Bóg. Może świadomy jesteś jak Jego istnienia. Umiesz sobie to w umyśle swoim intelektualnie poukładać, ale tak jeszcze nigdy tego nie dotykałeś. Jest Ci może nawet trudno. Chcę się z Tobą pomodlić. Jeżeli jest taka osoba, która nigdy tego jeszcze nie doświadczyła, a może doświadczyłeś, może gdzieś pogubiłeś się i potrzebujesz na nowo odnowić to życie. Biblia mówi o tym, że możemy prosić Boga o odnowienie naszego duchowego życia. Jeżeli jesteś taką osobą, daj mi po prostu sygnał podniesieniem ręki. Tak jak siedzimy, pochyleni. Nie jest potrzebne to. Dziękuję. Dziękuję za tą podniesioną dłoń. Jeżeli jest ktoś jeszcze, czy ktoś jeszcze chciałby, aby na nowo ożyło w nim duchowe życie? Spotkanie z Bogiem. Nowa wrażliwość. Dziękuję. Dziękuję Tobie, Panie. Panie, jestem z tą osobą. Panie, oto Twoje dziecko. Modlę się, Panie. Niech, Panie, ten czas będzie momentem szczególnym. Dziękuję Ci, że przychodzisz do jego życia. Dziękuję Ci, że jesteś z tą osobą, Boże. Panie, modlę się, aby teraz Twoja obecność była tak głęboko przeszyta, Panie, przeszła przez całe życie, Panie, tej osoby. Modlę się, Panie, abyś przebaczył jej to wszystko, co wcześniej uczyniła, aby przyszedł ten moment, w którym ona będzie mogła wyznać przed Tobą, Boże mój, wszystko to, co ją boli, to, czym mogła Ciebie zasmucać. Proszę Ciebie, abyś wypełnił życie tej osoby. Proszę Ciebie, Królu. Boże, jesteś blisko. Niech wypełni się ta obietnica, że przychodzisz i będziesz prowadził nasze duchowe życie. Proszę Ciebie, Królu. I dziękuję Tobie. A być może jest ktoś na tym miejscu, kto chciałby odświeżyć swoje powołanie. Chciałby więcej, chciałby głębiej, chciałby więcej usłyszeć, chciałby odpowiedzieć Bogu tak, ja pragnę. Być może gdzieś zagubiłeś się w swoich wszystkich obowiązkach, ciężko Ci jest poukładać priorytety, ale pragniesz. Naprawdę pragniesz tego, aby móc Bogu służyć, aby Bóg mógł Ciebie wykorzystywać też w tej posłudze, aby Bóg posyłał do Ciebie ludzi. Tak jak powiedziałem, Bóg oczekuje naszej gotowości. Czy chcesz to wyrazić? Jeżeli są takie osoby, proszę też, aby podniosły swoją dłoń. Tak jak tutaj jesteśmy, będziemy się modlić. Aby Bóg coś odnowił, coś odświeżył. Aby Bóg posyłał ludzi. Aby Bóg mógł wykorzystać was jako swoje naczynia, jako swoje narzędzia. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Jezus. Dziękuję, Panie. Panie, według wiary tych osób, które podniosły teraz swoją dłoń. Panie, widzisz i gotowość, i gorliwość. Panie, modlę się, abyś na nowo rozpalił, Panie, ogień w ich sercu. Panie, abyś posyłał do tych ludzi kolejne osoby, Panie mój. Abyś posyłał do moich sióstr i moich braci osoby, które będą mogły poznać Ciebie. Aby te osoby stały się prawdziwie listem Chrystusowym. Aby wszystko, cokolwiek będą wyrażały swoim życiem, stanowiło o Tobie. Mówiło o Tobie. Mówiło o zbawieniu. Mówiło o ratunku. Proszę Ciebie o to, Panie. Udziel, Boże, im autorytetu i namaszczenia, aby słowa, które będą mówić, nie wynikały tylko z ich intelektu, ale były ożywione Twoim duchem. O to Ciebie, Panie, prosimy. Panie, chcemy wstawiać się za ludźmi, którzy są wokół nas. Chcielibyśmy, aby do tego miejsca przychodziły setki. Setki, może nawet tysiące nowych ludzi. Panie, chcemy, Panie, powiedzieć Ci, jesteśmy gotowi. Uczyń z nas swoje narzędzia i naczynia, Panie, abyśmy faktycznie wykonali swoją misję. Abyśmy nie mieli wątpliwości, jaki jest cel naszego krótkiego tutaj posłannictwa na ziemi. Dziękuję Ci za świadectwo Jana, Pawła, innych apostołów. Dziękuję Ci, bo dzisiaj karmimy się ich świadectwem. Dziękuję Ci za tych, którzy stali się naszymi duchowymi rodzicami, którzy nam głosili. I spraw, Boże, abyśmy my także nie zaniedbali, Panie, także i naszego powołania. Aby ci, których przeznaczyłeś do swojego życia i którzy dotykają naszego życia, aby mogli to odczytać także i z naszego życia, że oni także należą do Królestwa Bożego. W imieniu Jezusa, Ojcze, prosimy Ciebie o to. Amen. Amen.